Witam się z Państwem, ojciec Witold. I zapraszam serdecznie, drodzy Państwo, na naszą audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Pochylamy się nad Słowem Bożym z najbliższej niedzieli. Dzisiaj wprowadzi nas w to słowo ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk. Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest też naszym wieloletnim tutaj gościem, współpracownikiem od wielu lat. Przybliża nam Słowo Boże. Przygotujmy nasze serca, przygotujmy nasze też i Pisma Święte, jeśli mamy, i niech nas wprowadzi w to rozważanie modlitwa do Ducha Świętego.
Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz nauczyciel Chrystus. Tymi słowami zaczerpniętymi z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 23, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, uczestników, aktywnych uczestników audycji Szukając Słowa Bożego. To nasze tradycyjne spotkanie ze Słowem Bożym najbliższej niedzieli. Jest to 31. niedziela zwykła w roku liturgicznym A. Chciałbym bardzo gorąco prosić wszystkich radiosłuchaczy, o ile to tylko możliwe, aby każdy z nas, chcąc właśnie aktywnie i twórczo, również w odniesieniu do samego siebie twórczo słuchać Słowa Bożego, abyśmy mieli przed sobą właśnie te fragmenty Pisma Świętego, które będą odczytywane uroczyście w czasie liturgii niedzielnej. Możemy je znaleźć w wielu domach, już mamy numer niedzieli, czy numer gościa niedzielnego z najbliższej właśnie 31. niedzieli zwykłej, czyli z dnia 5 listopada. Otwierajmy te teksty, spróbujmy w nie spoglądać, a nawet szukać właśnie, nie tylko wsłuchując się w treść fragmentów, które zostaną nam przybliżone, odczytane, skomentowane, ale również samodzielnie starajmy się wnikać w treść poszczególnych fragmentów Słowa Bożego. Te fragmenty są tak wybrane, aby stanowić organiczną całość. Łączy je jedna główna myśl. Tą myślą w 31. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym A jest prawda dotycząca nauki Bożej. Święty Paweł używa tego sformułowania. W liście do Tesaloniczan pisze, że adresaci przyjęli po prostu logos tu tchyłu, naukę pochodzącą od Boga, przekazaną przez Chrystusa, przez apostołów. Właśnie wszystkie trzy fragmenty Pisma Świętego będą nam pokazywać ten niezwykły proces komunikacji między Panem Bogiem a ludźmi. Będą nam ukazywać główne źródło tej właśnie nauki. Nauki, która zawiera przesłanie, orędzie, zawiera prawdę nadającą sens dziejom świata i dziejom ludzi, dziejom każdego człowieka, a równocześnie nauki, która zawiera ważne wyzwania, zachęty, a nawet imperatywy dotyczące człowieka, który chce podążać właśnie drogą zbawienia. Za chwilę wysłuchamy pierwszego fragmentu zaczerpniętego z księgi proroka Malachiasza. Aby w komentarzu już nie powracać do samej księgi i jej charakterystyki proroka, który jest jej autorem, już teraz zdajmy sobie sprawę z tego, że wysłuchamy słów wygłoszonych w Jerozolimie najprawdopodobniej w latach między 480 a 460 przed Chrystusem, a więc w kilkadziesiąt, 40 lat po odbudowaniu świątyni. Prorok jawi nam się jako wielki miłośnik świątyni Bożej, ale nade wszystko postać, osoba, która jest zafascynowana miłością Pana Boga do swojego ludu. Świątynia odbudowana to dowód tej właśnie miłości Boga do ludu przymierza. Miłości, która objawia się w taki widzialny sposób poprzez świątynię, czyli miejsce aktywnej obecności Pana Boga, obecności słuchającej, obecności błogosławiącej, wspierającej. Już praktycznie w pierwszym zdaniu swojego orędzia prorok Malachiasz mówi: umiłowałem was, mówi Pan. Wy zaś pytacie, w czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Odkrywamy już w tym pierwszym zdaniu cechę charakterystyczną księgi proroka Malachiasza i całego jego orędzia, mianowicie dysputa. Prorok wygłasza ważną prawdę, słuchacze, lud zdają się wnosić pewne swoje spostrzeżenia, a nawet właśnie pytania o konkrety, w czym się przejawia to, że Ty, Panie, nas umiłowałeś. I w odpowiedzi na to pytanie prorok udziela szczegółowych wyjaśnień. To bardzo ważna, nowa forma działania proroków. Ona będzie prowadzić do wielkich, do powstania wielkich szkół, w których właśnie będzie rozważać się Słowo Boże właśnie w taki sposób, na zasadzie takiego właśnie dialogu, dysputy. Również w dzisiejszej Ewangelii zobaczymy Chrystusa, który właśnie tą metodą przekazuje ważną prawdę dotyczącą Ewangelii. A zatem wsłuchajmy się już w pierwsze orędzie zawarte we fragmencie księgi proroka Malachiasza. Przypomnę, a dokładniej mówiąc, właśnie podam precyzyjnie wersety, z których zbudowane jest pierwsze czytanie 31 niedzieli zwykłej w roku liturgicznym A. Mianowicie jest to księga Malachiasza, rozdział pierwszy, werset 14b oraz z rozdziału drugiego, wersety 2b oraz 8-10. Widzimy zatem, że mamy po prostu czytanie skomponowane z wybranych, można by powiedzieć, wyjętych z kontekstu zdań. Dlatego tych z nas, którzy będą chcieli twórczo, aktywnie włączać się w nasze szukanie Słowa Bożego, gorąco zachęcam do przeczytania całego pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Malachiasza, a jeżeli czas na to pozwoli i możliwości w ramach już osobistej lektury duchowej dzisiaj wieczorem, jutro, w niedzielę, również trzeciego, ostatniego rozdziału Księgi proroka Malachiasza. Jest to księga niezwykle ważna, ponieważ w niej między innymi znajduje się wielkie proroctwo o ofierze czystej, którą lud przymierza będzie Panu Bogu składał. W świetle późniejszych już nowotestamentowych interpretacji podzielanych czy przedstawianych również przez Kościół katolicki, jest to proroctwo dotyczące Eucharystii jako ofiary czystej, tej Eucharystii, tej ofiary, którą złożył z samego siebie Chrystus i do której uobecniania powołał, ustanowił swoich apostołów. A teraz wysłuchajmy tegoż właśnie fragmentu z księgi proroka Malachiasza, szukając odpowiedzi na pytanie, jakie warunki według proroka przemawiającego w imieniu Boga winni spełniać kapłani odpowiedzialni za przekazywanie nauki Bożej ludowi przymierza, aby przekazywana ludowi nauka nie była ich wymysłem, ale rzeczywiście nauką pochodzącą od Boga, czyli skutecznie i owocnie prowadzącą ten lud do Pana Boga, do zbawienia, do pełni życia. Wysłuchajmy słów od Boga pochodzących, a przekazanych nam przez proroka Malachiasza.
Pan zastępów mówi: ja jestem potężnym królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Zboczyliście z drogi. Wielu pozbawiliście nauki. Zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu. Ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?
proroctwie Malachiasza wysłuchaliśmy dwóch niezwykle ważnych wezwań adresowanych do kapłanów właśnie tej wspaniale odbudowanej świątyni w Jerozolimie. Wspaniale na miarę ówczesnych czasów oczywiście i możliwości tego ludu, który wrócił z niewoli. Przypomnijmy sobie księgi proroka Ageusza i Zachariasza, jak wiele przeciwności, trudów, ale też ludzkiego zniechęcenia łączyło się właśnie z tym wielkim dziełem odbudowy zniszczonej przez Babilończyków świątyni w Jerozolimie. Ale kiedy już świątynia została odbudowana i zaczął być sprawowany kult, podejmowane nauczanie, tory, aby lud wiedział, jaka jest wola Pana Boga, groziły dwa wielkie niebezpieczeństwa. O pierwszym z nich prorok mówi w pierwszej części w odczytanej wyroczni. Mianowicie używa takiego bardzo mocnego z jednej strony, ale nie mówiącego bezpośrednio o zagrożeniu wyrażenia: macie oddawać cześć mojemu imieniu, a to jest zagrożone. I tutaj widzimy, że dla zrozumienia tego zdania, tego bardzo mocnego zarzutu, przestrogi, koniecznie trzeba przeczytać cały pierwszy rozdział. Prorok zarzuca w imieniu Pana Boga, że lud nie składa Panu Bogu ofiar ze szczerego serca, ofiar wolnych od jakichkolwiek skaz. Mianowicie przynoszą jako oszuści, używa prorok tego słowa, zwierzęta chore, takie, które są skażone, chrome, chore, składacie je na ofiarę. Oprócz tego, że składanie takich zwierząt groziło niebezpieczeństwem przeniesienia choroby na tych, którzy na dziedzińcu świątyni spożywali części tej właśnie ofiary, zwłaszcza w trakcie tak zwanej ofiary biesiadnej albo ofiary komunii czy pokoju, to przede wszystkim wyrażał się w takim podejściu ze strony ludu i kapłanów przyzwalających na tego rodzaju praktykę. Wielka postawa lekceważenia Pana Boga. Dlatego ten majestat Pana Boga obecnego w nowo odbudowanej świątyni jest tak mocno zaznaczony już w pierwszym zdaniu. Ja jestem potężnym królem. Imię moje, czyli moja święta obecność, będzie wzbudzać lęk między narodami, wszystkimi narodami ziemi. A więc wy, mój ludu, ludu przymierza, który umiłowałem, jak możecie tak lekceważąco podchodzić do świętej sprawy, świętej czynności, świętego działania, jakim jest składanie ofiar. Ofiar, które wyrażają wdzięczność, które wyrażają po prostu postawę wiary, zaufania, oddania ludu wobec Pana Boga, jak ofiara całopalna na przykład, czy też ofiara ekspiacyjna, która ma na celu pojednanie ludu z Bogiem, usunięcie grzechów ludu. Widzimy zatem, że to pouczenie, które mają przekazywać ludowi kapłani, dotyczy sprawy o fundamentalnym znaczeniu, a mianowicie sprawowania kultu, kultu ofiarniczego, tak aby poprzez te ofiary rzeczywiście lud jednoczył się ze swoim Bogiem, aby umacniał przymierze, aby te ofiary były wyrazem właśnie miłości do Pana Boga, były rzeczywistym znakiem odpowiedzi na doświadczaną miłość Boga. Ta miłość objawiła się w tym, że przyprowadził ich z wygnania, że pobłogosławił im tak, że mogli odbudować i świątynię, pragnienie i miasto, a równocześnie, jak prorok podkreśla w pierwszych wersetach, zostali odsunięci Edomici, którzy dosyć szybko chcieli zająć miejsce Izraelitów w Jerozolimie, przywłaszczyć sobie niemal ich własność dziedziczną. Tak więc widzimy niezwykle ważną kwestię sprawowania kultu, by rzeczywiście ofiary przynoszone do świątyni, składane na świątynnym ołtarzu, były ofiarami czystymi, a więc wolnymi od takiego właśnie przewrotnego, podstępnego, bardzo, jakby to powiedzieć, wykalkulowanego podejścia, czy wręcz oszukańczego podejścia, że Panu Bogu, którego nie widać, którego nie ma posągu, prawda, przed moimi oczami w świątyni, który jest niewidzialny, można złożyć w ofierze właśnie, tak jak prorok mówi, zwierzę skażone, chrome, chore, i uważać, że się okazało w ten sposób miłość imieniu Bożemu. W drugiej części swojego proroctwa Malachiasz zwraca kapłanom uwagę na równie ważny problem, mianowicie w kontekście wygnania, powrotu z wygnania, doszło do zawierania małżeństw mieszanych między Izraelitami i kobietami bądź mężczyznami pochodzącymi z innych ludów, innych narodów. To niebezpieczeństwo polegało na tym, że małżeństwa takie stanowiły śmiertelne zagrożenie dla czystości wiary ludu Izraela, bo każdy z małżonków, współmałżonków przynosił również swoje idole. Zaczęło narastać takie właśnie synkretyczne rozumienie kultu, modlitwy, religii, wiary. Synkretyczne, czyli taka mieszanina. Zarówno z jednej strony Bóg Adonai, Bóg Przymierza, który objawił się Abrahamowi, Mojżeszowi, który opiekuje się swoim ludem, ludem Przymierza, a wraz z nim jeszcze inni bogowie poszczególnych sąsiednich narodów. Prorok Malachiasz z całą stanowczością w imieniu oczywiście Pana Boga występuje przeciwko kapłanom, którzy jakby przymykali oczy, zdawali się nie dostrzegać, nie upominać rodów żydowskich, by do tego rodzaju działań się nie posuwały. Wszak to właśnie bałwochwalstwo, taka mieszanina religijna doprowadziła do upadku zarówno Królestwa Północnego, jak też Królestwa Południowego, czyli Judy ze stolicą w Jerozolimie. Widzimy zatem, jak bardzo ważny problem podejmuje prorok Malachiasz. Potrzebna była wielka reforma, takie właśnie oczyszczenie rodów izraelskich z tych związków mieszanych. To się dokonało w sposób bardzo bolesny, trudny. Niemniej zostało podjęte, zainicjowane przez Malachiasza, a dopełnione przez Ezdrasza i Nechemiasza. Podkreślam tę kwestię dlatego, że widzimy, jak bardzo ta nauka pochodząca od Pana Boga jest konkretna. Dotyczy zarówno tak ważnej sprawy, jak nasza postawa ofiarnicza, postawa modlitewna, co my przynosimy, również my dzisiaj jako chrześcijanie, na ołtarz niedzielnej Eucharystii, w jaki sposób partycypujemy w tej wielkiej ofierze Kościoła, w jego aktywności charytatywnej, na przykład misyjnej. Czy zbywamy jedynie jakimś, prawda, mało przekonującym gestem, wręcz zupełnie nieprzystającym do naszych możliwości i do tego obdarowania, którego doznaliśmy ze strony Pana Boga. Z drugiej strony widzimy, jak ważna kwestia życia małżeńskiego, czystości wiary w małżeństwie, w rodzinie. Wszak taka mieszanina religijna w rodach izraelskich doprowadziła do wielkiego nieszczęścia, jakim było po prostu wykorzenienie praktycznie, chociaż to za mocno powiedziane, osłabienie, radykalne osłabienie wiary w jedynego prawdziwego, żywego Boga, Boga przymierza, Boga, który miłuje swój lud, i przejście w stronę kultów, bożyszcz, idoli, mitów różnego rodzaju, rytuałów, które wydawały się pociągające, jakby przekonujące, ale ostatecznie wszystko to były iluzje. Prorok Malachiasz wzywa kapłanów odpowiedzialnych zarówno za religijne, jak też moralne życie ludu przymierza, aby pozostawali wierni nauce, czyli Torze, przykazaniom, które otrzymali od Pana Boga przez pośrednictwo Mojżesza i proroków. Tak wygląda, w wielkim skrócie oczywiście, to niezwykłe przesłanie, jakie znajdujemy w fragmencie z księgi proroka Malachiasza. Kończy się ono wspaniałym odniesieniem do Pana Boga, tak jak rozpoczyna się przypomnieniem wielkości Pana Boga. Ja jestem potężnym królem, tak też kończy się. Prorok mówi, czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Jesteśmy stworzeni przez Boga. On jest naszym królem. Stąd też ma pełne prawo przekazywać nam swoją naukę, swoją wizję, jak ma wyglądać nasza religia, czyli nasza więź z Nim, i jak ma wyglądać nasze życie w rodzinach, aby było rzeczywiście drogą zbawienia, drogą szczęścia, drogą pełni życia.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Bracia, stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy dać wam nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście Słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako ale jako to, czym jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w was, wierzących.
Wysłuchaliśmy fragmentu drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan, fragmentu jakże mocno kontrastującego z pierwszym czytaniem, kontrastującego w tym znaczeniu, że inaczej wyglądała postawa kapłanów, do których zwracał się prorok Malachiasz, a zupełnie inaczej wygląda postawa świętego Pawła. Postawa względem wierzących, tych, którzy dzięki ogłoszonej im Ewangelii Chrystusa, Ewangelii Bożej, stali się chrześcijanami. Spróbujmy dokonać takiej nieco bardziej szczegółowej analizy, by nie powiedzieć egzegezy, czyli takiego właśnie wyjaśnienia rozwijającego poszczególne, można by powiedzieć, ważniejsze czy trudniejsze sformułowania. I dopiero wtedy zobaczymy całą głębię tej wielkiej miłości apostoła do ludzi, którym głosił Ewangelię. Rozpoczyna od jakże wzruszającego stwierdzenia: stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. To polskie wyrażenie pełni skromności jest takim eufemizmem, czyli pewnego rodzaju przekładem greckiego nepioi. Rzeczownik ten oznacza praktycznie niemowlę, dzieci, niemowlęta. A więc apostoł porównuje swoją postawę dojrzałego oczywiście mężczyzny, głosiciela Ewangelii, człowieka, któremu objawił się Chrystus, prezentuje swoją postawę względem tych, którym głosił Ewangelię, jako postawę dziecka, postawę po prostu pełną ufności, pełną serdeczności, pełną dobroci. A równocześnie od razu przechodzi do obrazu matki, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Ten obraz matki jest bardzo wiele mówiący. Chodzi po prostu o postawę nacechowaną miłością, miłością bezinteresowną, miłością, o której sam mówi dalej, właśnie opiekującą się, miłością zatroskaną, miłością, która z upodobaniem patrzy w kierunku swojego dziecka, w tym przypadku w kierunku wierzących, którzy przyjęli Ewangelię Bożą. Patrzmy dalej. Apostoł mówi, że będąc tak pełni życzliwości dla was, mamy znów właśnie opis tej jego wielkiej, przychodzi mi w tym momencie na myśl hebrajski chesed, czyli takiej właśnie szczodrej życzliwości, dobroci, będąc tak pełni właśnie tej życzliwości miłującej, szczodrej względem was, chcieliśmy wam dać. Otóż to chcieliśmy wam dać. W tekście oryginalnym według tekstu oryginalnego należy rozumieć troszeczkę głębiej. Mianowicie metodunai oznacza dać udział w czymś, co samemu się posiada, czyli podzielić się, przekazać, ale równocześnie posiadając samemu ten wielki skarb, jakim jest Ewangelia Boża. Zwróćmy uwagę, aż dwa razy powtarza się w tym krótkim fragmencie to przepiękne wyrażenie Ewangelia Boga. To bardzo ważne określenie. Ewangelia ma swoje źródło w samym Bogu. To właśnie do tego do tej prawdy nie tyle nawiąże, co tę prawdę po prostu jako pierwszy objawi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Będziemy słuchać tego fragmentu. Do uczniów powie: nikogo nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Ale w kontekście, w którym pada to zdanie, oznacza ojca dzielącego się Ewangelią, dobrą nowiną. Ojca, który jest źródłem Ewangelii niosącej życie, życie wieczne. Otóż właśnie apostoł mówi o sobie, że podzielił się, przekazał na zasadzie właśnie, dał udział chrześcijanom w Tesalonikach Ewangelię, która ostatecznie pochodzi od samego Boga, ma swoje źródło w Bogu Ojcu. Patrzmy dalej. Nie tylko Ewangelię przekazał wierzącym, którzy jej słuchali. Nadto dusze nasze podzieliliśmy z wami, daliśmy wam duszę, można by powiedzieć. Tak bowiem, drodzy, staliście się dla nas. I tutaj znów warto sięgnąć do tekstu oryginalnego. Czynimy to całkiem świadomie, nie po to, żeby się jakoś epatować, prawda, terminami greckimi, ale dlatego, że w ostatnich, niedawno, kilka miesięcy temu ukazał się notabene Nowy Testament w języku greckim z przekładem polskim. Możemy po tę wspaniałą księgę wydaną przez wydawnictwo Pallotiną sięgnąć i w jakiejś mierze też śledzić te właśnie głębie znaczeniowe tekstu oryginalnego greckiego po prostu. Są też programy komputerowe, które przybliżają nam przekład polski skorelowany z tekstem greckim. I na przykład w odniesieniu do tego zdania odkrywamy coś niesamowicie pięknego. Apostoł w przekładzie polskim, czytamy, nazywa Tesaloniczan: staliście się drodzy dla nas. Oczywiście jest to poprawny przekład, ale tekst grecki używa jakże pięknego słowa agapetoi, umiłowani, staliście się naszymi umiłowanymi po prostu. Właśnie poprzez te dary, którymi żeśmy was obdarzyli, a wy żeście je przyjęli. A więc nawiązała się w ten sposób niezwykła komunia, więź miłości między apostołem, świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, a tymi ludźmi, którzy nie tylko go przyjęli jako przybysza, zapewne zapewnili jakąś gościnność po prostu, jak to było zawsze w zwyczaju starożytnych, zwłaszcza wśród wyznawców prawdziwego Boga, ale również przyjęli głoszoną przez niego Ewangelię właśnie w takiej serdeczności. Także powstała dzięki przekazanej nauce Ewangelii Bożej ta wspaniała komunia między apostołem i wierzącymi. Równocześnie apostoł zaznacza, iż nie pozwolił sobie na to, aby w jakikolwiek sposób być ciężarem dla chrześcijan, którym podarował największy dar, mianowicie Ewangelię Bożą. Mówi otwarcie: pamiętacie, bracia, naszą pracę i trud, pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. To ważny aspekt tego procesu głoszenia, przekazywania Ewangelii Bożej. Dokonuje się to przekazywanie, to głoszenie w kontekście wielkiego poświęcenia, wielkiej ofiarności, zaangażowania ze strony apostoła. Warto na ten aspekt w naszej medytacji, kontemplacji zwrócić uwagę. Jakkolwiek w innym miejscu apostoł wyraźnie powie chrześcijanom, że winni czuć się odpowiedzialni za tych, którzy głoszą im Ewangelię, wspierać głosicieli, którzy wyruszają do kolejnych miejscowości, aby zanieść tam Ewangelię Bożą. I wreszcie ostatnie słowa tegoż właśnie drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział drugi, od wersetu 7 do 9 i werset 13. Apostoł pełen wdzięczności za otrzymaną miłość ze strony Tesaloniczan mówi: nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga. A więc wielka wdzięczność. Używa się tutaj w tekście greckim znów bardzo charakterystycznego czasownika. Apostoł pisze eucharistumen. Od tego czasownika, od tego rdzenia pochodzi przecież Eucharystia, nasze dziękczynienie. To takie właśnie dziękczynienie, pełne zachwytu, pełne uwielbienia wznosi do Pana Boga apostoł. Za co? Za łaskę wiary Tesaloniczan. Bo w tym słowie, które przyniósł człowiek, słowie, które nie różniło się od innych słów, nie miało jakiejś aury, powiedzmy, jakiegoś echa nadprzyrodzonego, cudownego, ale w tym ludzkim słowie głoszonej Ewangelii Tesaloniczanie dosłyszeli, usłyszeli i dosłyszeli to, co w nim jest naprawdę, czyli słowo Boga. To bardzo ważne określenie, pokazujące prawdę o wcieleniu Słowa Bożego. Właśnie Słowo Boże przychodzi do nas pod postacią słowa ludzkiego. Słowa zapisanego ostatecznie w księgach Pisma Świętego, uznanych przez wspólnotę Kościoła, najpierw przez wspólnotę ludu przymierza pierwszego, a następnie przez wspólnotę Kościoła za kanoniczne, czyli rzeczywiście pochodzące od Pana Boga. I jeszcze już ostatnie zdanie tego niezwykłego fragmentu z listu do Tesaloniczan, mianowicie słowo Boga, które działa w was wierzących. Znów mamy tutaj grecki czasownik, który wiele nam będzie sugerował, będzie poszerzał naszą medytację, pogłębiał ją. Mianowicie używa apostoł tutaj formy energeitai. Przychodzi nam na myśl od razu rzeczownik polski energia. A więc Słowo Boże, które działa jako swego rodzaju energia, energia duchowa, energia pełna prawdy, energia pełna mocy. Jakkolwiek gołym okiem patrząc, tej mocy nie widać. To mniej więcej tak, jak patrzymy na drut sieci elektrycznej. Nie widzimy tych elektronów, które stanowią o tej wielkiej mocy, owej energii, a jednak ona w nich jest. Podobnie w tych właśnie słowach ludzkich, niosących słowo Boga, jest ta właśnie pochodząca od Pana Boga energia. Mówi o niej zresztą sam święty Paweł również w innych miejscach. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 5, mówi, że głoszenie pośród was słowa dokonało się przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. To jest właśnie ta energia, moc Ducha Świętego. Ducha Świętego, który potrafi otwierać ludzkie umysły, potrafi je przekonywać, potrafi je wzywać, potrafi wlewać w nie łaskę wiary, czyli łaskę zaufania Bożej mądrości, odkrywanej Bożej prawdzie. Z kolei w czwartym rozdziale tego pierwszego listu do Tesaloniczan święty Paweł mówi, że dzięki właśnie temu przyjętemu Słowu Boga, Ewangelii Boga, starajcie się stawajcie się coraz doskonalszymi. A więc to właśnie ta energia pochodząca od Ewangelii Bożej pomaga nam upodabniać się do Chrystusa, tak abyśmy w dniu ostatecznym mogli rzeczywiście zobaczyć, na ile jesteśmy do Niego podobni, jak pisze święty Jan w pierwszym liście, rozdział trzeci. Czy przypomnijmy sobie też Ewangelię według świętego Jana, modlitwę arcykapłańską, 17 rozdział, werset 17. Pan Jezus mówi do Ojca Niebieskiego: uświęć ich, apostołów, w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. A więc to słowo Ewangelii ma moc uświęcania, moc, jak zapisze święty Jan w 15 rozdziale, oczyszczania ludzkich sumień. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Uświęć ich w prawdzie. Przypominają się też słowa proroka Jeremiasza, a praktycznie to, co Pan Bóg mówi przez Jeremiasza w 23 rozdziale, werset 29, odsyłam koniecznie do tego tekstu. Czyż moje słowo nie jest jak ogień, wyrocznia Pana? Czy moje słowo nie jest jak młot kruszący skałę? To właśnie ta energia, energia Ewangelii Bożej, energia Słowa Bożego działa w was wierzących, pisze święty Paweł do Tesaloniczan. Widzimy teraz, jak wielkie jest to działanie Ewangelii Bożej w ludzkim sercu, w ludzkim sumieniu, w ludzkiej duszy, w ogóle w całej osobie człowieka, również w tej właśnie cielesności ludzkiej, bo to jest moc przemieniająca, przenikająca, można by powiedzieć, napromieniowująca, przenikająca całego człowieka, duszę i ciało. Ale potrzebna jest wiara w was, wierzących. Ta Ewangelia Boża tak właśnie może działać, oczyszczać, uświęcać, prowadzić do zbawienia, dawać wam życie wieczne. Potrzebna jest żywa wiara, czyli otwartość, postawa właśnie typowa dla Tesaloniczan, za którą święty Paweł składa, jak pisze, nieustanne dzięki Bogu. Bo to dzięki łasce Bożej ostatecznie taka otwartość na Ewangelię, na Słowo Boże jest możliwa. Konkludując, pamiętajmy też o modlitwie, o tę właśnie łaskę otwartości na Słowo Boże, na Słowo Ewangelii, zwłaszcza dla tych naszych często krewnych w naszych rodzinach, może nawet własnych dzieci, czy rodziców, czy kogoś, prawda, z bliskiego otoczenia, przyjaciół, współpracowników, którzy wydają się w swoim rozumowaniu, czy w swoich sumieniach, jak ta skała, zamknięci. Ale jednak Słowo Boże, wsparte łaską, mocą Ducha Świętego, jest w stanie, jak pisze święty Augustyn, nawet taką skałę skruszyć. Augustyn to genialnie ujął. Mówi w swoich wyznaniach, że człowiek może twardością opancerzyć się, ale niczym to jest dla Twojego Słowa, które każdy pancerz może skruszyć. Oczywiście nie po to, żeby zniszczyć człowieka opancerzonego takim właśnie jakimiś, prawda, uprzedzeniami, czy swoimi konstrukcjami, czy iluzjami filozoficznymi, ale po to właśnie, żeby go ocalić, żeby wnieść w jego serce, w jego sumienie, w jego duszę, w jego życie Ewangelię Bożą. Ewangelię, która daje człowiekowi radość, która daje moc, która uświęca, która prowadzi do życia wiecznego. Ponieważ poświęciliśmy tak wiele czasu drugiemu czytaniu, Ewangelię jedynie odczytamy i wysłuchamy jej, ona jest w gruncie rzeczy zrozumiała. Zwróćmy jedynie uwagę na drugą część, gdy Pan Jezus mówi, że jeden jest wasz nauczyciel, jeden jest wasz ojciec, jeden jest wasz mistrz Chrystus. W tych stwierdzeniach wyraźnie mówi apostołom, by nigdy nie uważali się za autorów Ewangelii, za źródło Ewangelii, za tych, od których pochodzi nauka Boża. Są jedynie pośrednikami, przekazicielami, właśnie takimi posłańcami, jak Malachiasz, posłaniec od Boga. Natomiast Ewangelia Boża, Słowo Boga, pochodzi od Ojca, w pełni objawione przez Chrystusa i przekazywane nam w sposób wiarygodny przez apostołów. Zwróćmy uwagę na liczbę mnogą, która jest używana zarówno przez świętego Pawła, jak też przez Pana Jezusa w Ewangelii. Apostoł tutaj nie mówi, ja stanąłem pośród was, lecz mówi, stanęliśmy, dziękujemy Bogu. Non-stop pojawia się po prostu liczba mnoga. Podobnie Pan Jezus mówi, wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. To bardzo ważne dla nas dzisiaj również. Wszak ulegamy pewnego rodzaju pokusie myślenia, że na przykład Ewangelię Bożą w sposób autorytatywny i pełny, niewzruszony, nieomylny głosi nam taka jedna czy druga osoba. Żaden z apostołów nie ma prawa uważać w taki sposób po prostu, że przez niego jedynego, jakby wyłączonego z kolegium apostołów nauka Boża, Ewangelia Boża może być głoszona. Święty Paweł, który otrzymał bezpośrednie objawienie Chrystusa Zmartwychwstałego, tak głębokie, czuł wręcz konieczność spotkania się z Piotrem, z Jakubem, z Janem, z filarami Kościoła, prawda, aby zobaczyć, czy nie będzie głosił Ewangelii innej niż ta, którą głosi Piotr. A więc Piotr z apostołami, nie ma Piotra bez apostołów i apostołowie z Piotrem w takiej właśnie doskonałej, braterskiej wspólnocie i więzi. To bardzo ważne przesłanie dzisiaj dla nas, żebyśmy nie ulegali pojawiającym się tu czy ówdzie różnego rodzaju pokusom, pędzenia wręcz na oślep w naszych przekonaniach religijnych, czy praktykach, czy w stylu życia za jakimś jednym, nazwijmy to bez ogródek, nawiedzonym, czy oświeconym, czy jakimś, prawda, wizjonerem, czy często teologiem, jednym czy drugim egzegetą, prawda. Zdarza się, że pojawiają się od czasu do czasu właśnie takie oryginalne osobistości, które sądzą, iż ich osobiste, pojedyncze odkrycia, często kontestowane przez wszystkich innych, niepoddane też kryterium wiarygodności, doświadczenia, sprawdzenia przez wspólnotę, powinny być inspiracją dla wiary i działania moralnego braci i sióstr, często całego Kościoła. Jest to niedopuszczalne. Mianowicie Pan Jezus wyraźnie mówi o liczbie mnogiej. Całe kolegium apostołów jest posłane przez Niego do głoszenia Ewangelii Bożej. Nawet ten Paweł, którego powołał, można by powiedzieć, jako pojedynczego człowieka, prawda? Piotra i Andrzeja powoływał razem, Jakuba i Jana, pozostałych 12, prawda? Natomiast nawet Paweł, którego powołał, można by powiedzieć, oddzielnie, czuł konieczność, by głosić tę samą Ewangelię, co Piotr i inni apostołowie i w serdecznej jedności z nimi. A nie na zasadzie, że ja dopiero teraz odkryłem, że należy Ewangelię głosić poganom, Ewangelię, która brzmi tak i tak, a ci w Jerozolimie, oni, prawda, są związani ze swoim środowiskiem i tak dalej. Wiemy, jakiego rodzaju rozumowania były możliwe, tego rodzaju właśnie różne właśnie postawy pychy, wywyższania się, jakiegoś jakby nadzwyczajnego daru, rozumienia i tak dalej. Otóż nic z takich postaw nie odkrywamy w księgach Nowego Testamentu. Nic z takiej pychy czy takiego jedynowładztwa w nauczaniu Ewangelii nie cechowało ani Pawła, ani Piotra, ani żadnego z innych apostołów. Podobnie prorocy nieustannie właśnie współdziałali z tymi prorokami, którzy głosili wcześniej, czy z ludem, który słuchał, akceptował i ostatecznie lud, który przechował ich wyrocznie, ich słowa. Prorok nie spisywał przecież tego, co przekazywał w imieniu Pana Boga. Niemniej lud kierując się zmysłem wiary, doskonale odczytywał, że to słowo, ten prorok nie jest fałszywym prorokiem, a to słowo nie jest jego wymysłem, lecz jest rzeczywiście, tak jak prorok mówił, wyrocznią od Pana. A teraz już zachęcam Państwa do podzielenia się swoimi uwagami, ale w kontekście tego właśnie tematu, który był dla nas dzisiaj tutaj zainspirowany, podsunięty przez Słowo Boże 31. Niedzieli Zwykłej. Nauka Boża, Ewangelia Boża, słowo pochodzące od Boga, przekazywane, głoszone ludowi. Spróbujmy zatrzymać się w medytacji zarówno nad źródłem tego słowa, nad wielkością tego daru, jak też nad metodami, osobami, które ten Boży dar przekazują swoim braciom i siostrom, ludowi przymierza, z odpowiedzialnością wielką, bo chodzi o zbawienie ludu.
Drodzy Państwo, podam numery telefonów do studia. Dla naszych słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Nasi słuchacze z zagranicy mogą dzwonić na dwa numery telefonów 48 56 55 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, księdzu profesorowi i szczęść Bozie Ojcu. Ja dziękuję za to rozszerzone przedstawienie właśnie Słowa Bożego, które nas po prostu w jakiś sposób ubogaca, że tak po prostu nie możemy przejść obojętnie. Więc zaczynając od Malachiasza, Malachiasz przedstawia nam się jako człowiek rozmiłowany w Bogu, a człowiek, który jest zanurzony w Bożej miłości, jest zdolny świadczyć miłość wobec innych. I z tego doświadczenia wiem, to różnie wygląda, że Bogiem trzeba się zachwycić, jeśli idzie się przez życie bez fascynacji Bogiem, to nie jest to radosne kroczenie, a raczej nazwałbym to człapaniem. Malachia zwraca uwagę na to, że wszelkie odstępstwa od Bożych zasad czynią człowieka nieczytelnym i nieautentycznym w procesie głoszenia Bożej prawdy. Jeżeli zaś człowiek trzyma się Bożych zasad, to może mieć nadzieję, że Duch Boży będzie go prowadził. Jest to takie intuicyjne wyczuwanie według mnie zasady, która pojawi się w Nowym Testamencie, mówiąca, że Bóg współdziała z tymi, którzy go miłują. Jednocześnie uważam, że to powinna być miłość w prawdzie, o której Pismo mówi, że kto spełnia wymagania tej prawdy, przybliża się do światła. Przy czym spełnianie wymagań prawdy rozumiem jako słuchanie Słowa Bożego, jego rozważanie, a następnie wypełnianie. Apostoł Paweł z kolei mówi o postawie pokory w głoszeniu. Jest to postawa, która oznacza oddawanie całej chwały Bogu I tu przypominają mi się słowa Jezusa, które skierował do faryzeuszy, zarzucając im brak wiary. To jest wielkie oskarżenie, mówiąc, gdybyście wierzyli w Boga, to byście od siebie nawzajem chwały nie odbierali. Jest to bardzo potężna pokusa, która właśnie pojawia się w sytuacji niedostatków w dziedzinie skromności. Święty Paweł z kolei okazuje dużą troskę słuchaczowi, co jest dla mnie znamieniem miłości, bo mówi się, że miłość jest troskliwa. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za to, można by powiedzieć, piękne rozwinięcie tych początkowych myśli, które przedstawiłem. Dziękujemy bardzo, zwłaszcza za tę pierwszą myśl o głosicielu Ewangelii, czy w ogóle no, każdy chrześcijanin winien być właśnie głosicielem Ewangelii, dawać świadectwo, a może to czynić tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest rozmiłowany w Panu Bogu. Ale odbierzmy teraz kolejny telefon, żeby jeszcze kilka osób mogło zabrać głos. Bardzo proszę.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara ze Świebodzic. Zawsze tak pamiętam swoją mamusię, jak mamusia czytała Pismo Święte i zawsze mi mówiła, bo była osobą bardzo chorą i wierzącą. Z krakowskiego pochodziła, to dużo mówi. Mm. I zawsze mówiła, nie wiadomo, co się Bogu podoba. No to tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy za ten fenomenalny komentarz, wręcz egzystencjalne dojaśnienie tego, o czym próbowałem mówić, cytując genialne zdanie świętego Pawła, który mówi, że jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi stanął pośród Tesaloniczan, aby im głosić Ewangelię. Właśnie matka, która przekazuje również w pouczeniach życiowych, codziennych, w modlitwie Bożą Ewangelię, ale też, która potrafi z dziećmi nad Bożą Ewangelią się pochylać i w niej szukać właśnie tej Bożej prawdy. Dzięki bardzo, dzięki za to doskonałe wręcz dopowiedzenie do treści drugiego czytania. Halo, prosimy.
Króluj nam Chryste, Marian z Lublina.
Zawsze i wszędzie.
Witam pana profesora i ojca prowadzącego. Mam pytanie takie jedno, tylko które po prostu nie mogę sobie tego wytłumaczyć. Jak pan Jezus powiedział, jak powoływał apostołów, powiedział, zostawcie grzebanie umarłych umarłym. I nie wiem, jak to rozumieć.
Tak. Dziękujemy bardzo za pytanie. Krótka odpowiedź, mianowicie trzeba kontekst uwzględnić i kontekst kulturowy, gdzie w Jerozolimie, no w krajach Bliskiego Wschodu, w ogóle tam, gdzie jest klimat ciepły czy wręcz gorący, grzebanie umarłych było związane po prostu z natychmiastową koniecznością podjęcia wszelkich działań. Jest to oczywiście wyrażenie paradoksalne, nie oznacza, że trzeba na innych scedować zajęcie się właśnie pogrzebem ojca czy mamy. Chodzi po prostu o to, że Pan Jezus mówi, iż wobec nawet takiego najbardziej pilnego i najświętszego obowiązku, jakim jest właśnie pogrzebanie ciała zmarłych rodziców, jest jeszcze bardziej pilny obowiązek i jeszcze większej troski, miłości wymagający, mianowicie właśnie obowiązek głoszenia Ewangelii. Jest to możliwe tylko w wykonaniu człowieka, który w Ewangelii widzi tak wielką miłość Pana Boga, jak w osobie ojca czy w osobie matki rodzonej. Tak należy to rozumieć. Jako stopniowanie po prostu, a nie jako wykluczenie miłości do rodziców, czy przekreślenie jej, czy scedowanie na kogoś innego. Kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, pochwalony Jezus Chrystus, mówi Joanna z Warszawy.
Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z kolei chciałabym jeszcze powrócić właśnie do Malachiasza.
Tak.
I zwróciłam na jedną rzecz uwagę, która dalej w czytania się powtarza. Jak ważne jest, byśmy całym sercem kochali Pana Boga. Gdy kochamy Pana Boga, to nigdy nie popełnimy tego błędu, co za czasów Malachiasza popełniali Izraelici, biorąc żony innego wyznania.
Nie tylko wyznania, religii innych po prostu.
Religii, tak, religii, prawda?
I to religii nie monoteistycznych po prostu, politeistycznych.
Tak, oczywiście. I ja mam wśród moich przyjaciół różnych takie właśnie takie przykłady, gdzie dziewczyna, katoliczka naprawdę z wielkiej, bardzo głębokiej rodziny poślubiła człowieka niewierzącego, mówiąc, że on na pewno przy niej się nawróci. I zadałam sobie teraz, słuchając właśnie Malacha, pytanie, czy jej wiara, miłość Boga była tak wielka, że zdołała go rzeczywiście przekonać? Nie. Małżeństwo się rozpadło, a drugie z kolei też młode małżeństwo, no już w tej chwili to pewnie w średnim wieku, ale też dla mnie bardzo budujący przykład, gdzie dziewczyna też była bardzo wierząca, a mężczyzna niewierzący. I mówiła tak, ciociu, przecież on się nawróci, weźmiemy ślub katolicki. I rzeczywiście to się stało. Taką miała siłę przekonania i chyba taką miłość do Boga, że to małżeństwo się udało i jest naprawdę pięknym małżeństwem. Także wracam do Malachiasza, tak? Tam było chyba też tak, między innymi postawiona taka teza naszej głębokiej relacji z Bogiem.
Tak.
Jeżeli ona jest płytka, nie wytrzyma próby czasu i nie wytrzyma próby małżeństwa mieszanego. Nie wytrzyma.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za to świadectwo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Dziękujemy bardzo, ale chcielibyśmy jeszcze odebrać jeden czy drugi telefon. Świadectwo wymowne, zrozumiałe samo przez się, z tym akcentem właśnie na miłość, wielką miłość do Pana Boga, ale też modlitwę ze strony osób towarzyszących, rodziny. Wszak łaska wiary dla kogoś, kto nie wierzy, jest rzeczywiście wielkim darem, o który trzeba, darem od Pana Boga, o który trzeba nie tylko zabiegać poprzez rozumowe czy jakieś takie teologiczne wyjaśnianie, chociaż to często jest bardzo ważne, podstawowe wręcz, ale również poprzez modlitwę o łaskę wiary. Prosimy bardzo, słuchamy. Kolejny telefon.
Halo?
Tak, słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Anna z Krakowa. Ja chciałam się dowiedzieć, no więc właśnie, dlaczego Kościół nie korzysta z tych... z tego doświadczenia Malachiasza i pozwala na takie mieszane małżeństwa. Przecież o różnych religiach to na ogół z tego przecież nic nie ma. Teraz jeszcze to jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest takie. Ja pierwszy raz słyszę, że Tora jest otrzymana od Pana Boga. To nie skończyło się na 10 przykazaniach. Kiedy ci Żydzi dostali tą Torę od Pana Boga? Tego nie wiem. I jeszcze wiem, że no nie wolno było jeść chlebów pokładnych, ale w jaki sposób oni jedli właśnie te ofiary ze zwierząt już
musimy w tym momencie...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rzeczywiście od czasu do czasu musimy przeprowadzać rozmowy niedokończone, żeby na wszystkie pytania Państwo odpowiedzieć, zwłaszcza takie właśnie rozstrzelone. Mając jeszcze 2-3 minuty czasu, chciałbym skoncentrować się tylko na tym pochodzeniu Tory od Pana Boga. Mianowicie odsyłam, ponieważ mało czasu mamy tutaj, a widzę, że nasza słuchaczka bardzo głęboko się interesuje tymi problemami. Łatwo Pani znajdzie taki dokument Papieskiej Komisji Biblijnej o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego. Wydany przez Papieską Komisję Biblijną, przełożony na język polski kilka lat temu, wydawnictwo Verbum, Instytut Teologii Biblijnej Verbum, ale w internecie wystarczy wpisać właśnie nazwę dokumentu o natchnieniu i prawdzie, czy dokładniej natchnienie i prawda Pisma Świętego, Papieska Komisja Biblijna, i tam cała pierwsza część tego dokumentu pokazuje, jak poszczególne księgi czy części Pisma Świętego, poczynając właśnie od Tory, pochodzą od Pana Boga. Jakie są świadectwa samych ksiąg biblijnych, wręcz o Torze jest powiedziane, że napisana palcem Bożym. Oczywiście trudno dosłownie to rozumieć, ale to stwierdzenie pokazuje, jak jak głęboka była wiara ludu przymierza i to pierwszych pokoleń, że rzeczywiście zręb zasadniczy prawdy o Panu Bogu, o stworzeniu, o życiu moralnym człowieka, o kulcie został rzeczywiście objawiony Mojżeszowi i kolejnym pokoleniom przez samego Pana Boga. Halo, słuchamy. Kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Basia.
Mam takie pytanie, bo dosyć od 3 lat czytam Pismo Święte regularnie i powiem szczerze, że w ten sposób też się nawróciłam. I takie dla mnie tam jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że do zbawienia jest potrzebny Jezus. I tylko On jest drogą, prawdą i życiem. W Biblii jest też napisane, że łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od nas, tylko jest darem Boga. Jak ksiądz się do tego odniesie?
No to jest zrozumiałe wszystko. Dzięki bardzo, że pani tak pięknie przytoczyła te stwierdzenia. Dlaczego zbawienie jest tylko w Jezusie? Dlatego, że tylko Jezus Nazaretu, czyli Syn Boży, który stał się prawdziwym człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Jego zmartwychwstałe ciało, właśnie jako nowa świątynia, w której wszyscy uczestniczymy, w której wszyscy jesteśmy zgromadzeni jak w namiocie, ono jedynie nas wprowadza do świątyni Pana Boga w niebie. Zachęcam do lektury 10 rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie to jest po prostu expressis verbis powiedziane, oraz 10 rozdział listu do Rzymian świętego Pawła, gdzie ta konieczność wiary w Jezusa, który jest Panem, czyli właśnie zmartwychwstałym, jest pokazana jako konieczna do zbawienia. A łaska wiary dlatego, że po prostu wiara nie jest tylko działaniem człowieka intelektualnym, jest właśnie tym impulsem pochodzącym od Ducha Świętego, pochodzącym od Ojca, który, jak mówi święty Pan Jezus, 6 rozdział Ewangelii według świętego Jana, ci wierzą w Jezusa, których Ojciec pociągnie i przyprowadzi do Niego. To jest wielkie misterium, dlatego też zalecamy modlitwę o łaskę wiary, czyli tego właśnie przyciągnięcia do Chrystusa, do Ewangelii, czyli w gruncie rzeczy tej wielkiej otwartości na Ewangelię ogłoszoną przez Jezusa w Jego nauczaniu, w Jego czynach, ale również na tę Ewangelię, którą On sam jest w swojej osobie. On jako właśnie Syn Boży, który stał się człowiekiem. Dlaczego to jest Ewangelia? Dlatego, że ukazał w ten sposób wielkość każdej osoby ludzkiej, która jest powołana do tego, aby w Nim stać się Synem Bożym. Synem Bożym w znaczeniu umiłowanym dzieckiem Bożym. Na tym polega, generalnie rzecz ujmując, właśnie misterium zbawienia. Podsumowując, dziękujmy razem ze świętym Pawłem za Ewangelię Bożą, która od Ojca pochodzi, została nam objawiona przez jedynego naszego nauczyciela i mistrza Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, a przekazana w sposób wiarygodny przez apostołów z Piotrem, Pawłem, innymi w roli głównej i spisana przez ewangelistów, przez apostołów i w ten sposób dociera do nas pod postacią ksiąg Nowego Testamentu i oczywiście ksiąg Starego Testamentu, które razem stanowią organiczną całość. Całe Pismo Święte jest w gruncie rzeczy taką wielką, dobrą nowiną o Panu Bogu, naszym Stworzycielu, Królu i Zbawicielu, naszym miłującym nas Ojcu.
Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi z Kulu za to dzisiejsze wprowadzanie nas w Słowo Boże, w te poszukiwania Słowa Bożego, nad pochylanie się nad czytaniami z najbliższej niedzieli. I zapraszamy do kolejnych naszych spotkań o naszej zwykłej Bożej.